Team. Magazyn komputerowy.
Witamy Państwa w nowym roku 1998.
Witamy.
A kim Ty jesteś?
Noworocznym problemem.
No to mamy o jeden problem więcej.
Krzysztof Opieliński.
Dziś omówimy konfigurację kart PCI, ISA i PNP.
Stale rosnąca popularność plastikowych płytek z naniesionym paskiem magnetycznym sprawia, że znajduje się dla nich wciąż nowe zastosowania.
Jerzy Kordowicz.
Możliwość nanoszenia na kartę szczegółowych danych o właścicielu czyni z niej uniwersalny nośnik informacji.
Tajemnice internetu. Nowy rok odkrywa nam nowe tajemnice. Z projektu oznaczonego swego czasu roboczą nazwą Memphis wyłania się powoli następca Windows 95.
Aktualności.
Wojciech Wiśniewski. Jeden z najpopularniejszych serwisów internetowych Yahoo został ostatnio złamany przez hakerów nazywających siebie Fans Haggis. Pikanterii wydarzeniu dodaje fakt, iż złoczyńcy normalnie włamujący się dla prestiżu tym razem postanowili wykorzystać swoje umiejętności do wymuszenia specyficznego okupu. Terroryści twierdzili, iż umieścili na stronach Yahoo wirusa, który zarazi wszystkich surferów odwiedzających serwis i uaktywni się w czasie świąt. Ceną za rozbrojenie bomby jest uwolnienie z więzienia Kevina Mitnicka, legendarnego hakera skazanego za przestępstwa w cyberprzestrzeni. Zarówno twórcy Yahoo, jak i antywirusowi specjaliści zgodnie twierdzą, iż umieszczenie takiego typu insekta w internecie jest bardzo mało prawdopodobne. W chwili, gdy przygotowywaliśmy nasz magazyn, jeszcze nie było wiadomo, czy groźba się spełniła. Połączenie miedzi ze specjalnym materiałem zwanym Xerogel ma zapewnić procesorowi DSP przynajmniej 10-krotnie większe osiągi. Kość powstaje w laboratoriach Texas Instruments i mieści 500 milionów tranzystorów. Dla porównania, dzisiejsze procesory stosowane w PC-tach zawierają od około 5 do 8 milionów tranzystorów. Producenci układów scalonych oceniają, iż granica częstotliwości, jaką można osiągnąć stosując aluminium, wynosi 400 MHz. Miedź ma podwyższyć barierę do 1 GHz. W pierwszej połowie tego roku firma AMD planuje rozpocząć produkcję procesora K6 MMX z technologią AMD 3D i zegarem o częstotliwości 300 MHz. Kość będzie wykonywać nowe, zastrzeżone instrukcje wykorzystywane m.in. przez Microsoft DirectX. Umożliwią one przyspieszone i poprawione odtwarzanie obrazów trójwymiarowych. Na przyszły rok firma zapowiedziała rozpoczęcie sprzedaży procesora siódmej generacji AMD K7, taktowanego zegarem o częstotliwości minimum 500 MHz. Tymczasem korporacja Intel uchyliła ostatnio rąbka tajemnicy na temat nowego procesora o nazwie kodowej Merced oraz spróbowała przewidzieć rozwój rynku informatycznego, a także przyszłość architektury Pentium. Według opinii fachowców z Intela w najbliższym czasie przeżywać będziemy gwałtowny rozwój elektronicznych form współpracy i handlu poprzez internet. Znacznie zmieni się również rynek użytkowników urządzeń komputerowych. Powstaną grupy urządzeń do bardzo specyficznych zastosowań, na przykład tylko przeglądanie danych bez możliwości edycji, czyli tzw. lean client, oraz rodzinne teatry, PC Theater. Z tego powodu Intel zamierza znacznie poszerzyć ofertę swoich produktów, wprowadzając już w tym roku zróżnicowane wersje procesorów Pentium wyposażonych w pamięci cache drugiego poziomu, złącza slot 2, prędkości aż do 450 MHz oraz nową funkcję o nazwie Soft Modem. Dużo nowego wniesie z pewnością pojawienie się 64-bitowego procesora Merced, zbudowanego na bazie architektury EPIC, łączącej cechy architektur RISC i CISC. Procesor zostanie zbudowany w technologii 0,18 mikrona i ma zapewnić kompatybilność ze starszymi aplikacjami 32-bitowymi. Prace nad nowym chipem wspierane są przez głównych producentów sprzętu i aplikacji na świecie. Microsoft i Santa Cruz Operation już zapowiedziały równoczesną z pojawieniem się Merceda sprzedaż 64-bitowych systemów operacyjnych.
Nowy rok odkrywa nam nowe tajemnice. Z projektu oznaczonego swego czasu roboczą nazwą Memphis wyłania się powoli następca Windows 95. Premiera nowego systemu ma nastąpić w pierwszym kwartale 1998 roku. Wizytówką Windows 98 jest integracja z internetem. Posunięta została ona do tego stopnia, że eksplorator Windows wyświetla adresy internetowe jako kolejne pozycje w drzewie katalogów. Nowa przeglądarka www Internet Explorer 4.0 wyposażona została w mechanizmy technologii PASH. Umożliwia to prenumerowanie kanałów informacyjnych, dzięki czemu nie trzeba będzie w internecie poszukiwać danych. Informacje będą automatycznie dostarczane użytkownikowi wprost na pulpit. Kontaktu z internetem nie traci się również podczas chwilowej bezczynności, gdyż Active Desktop Screen Saver umożliwia wyświetlenie wskazanej strony www. Dołączono także edytor HTML FrontPad i program do przeprowadzania sieciowych konferencji NetMeeting. Jakkolwiek jednak ocenialibyśmy ten nowy system, decyzję zamiany starej wersji na nową podejmą Państwo i tak sami.
Popularne modele kart magnetycznych już od dawna nie wyczerpują możliwości, jakie stwarza dzisiejsza technika. Początkowo były tylko dodatkiem, nic nieznaczącym gadżetem. Po pewnym czasie stały się niezastąpione, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. Funkcjonują jako karty płatnicze, honorowane w biurach podróży, sklepach i bankach, telefoniczne, umożliwiające korzystanie ze strefowych aparatów telefonicznych oraz inne, na przykład wejściowe, dekodujące szyfr elektronicznych zamków lub karty określające prawa dostępu do komputera pracującego w sieci zainstalowanej w firmie. Bywają też wykorzystywane do programowania urządzeń elektroniki użytkowej, notesy menadżerskie, kalkulatory programowalne, aparaty fotograficzne i tym podobne. Stale rosnąca popularność plastikowych płytek z naniesionym paskiem magnetycznym sprawia, że znajduje się dla nich wciąż nowe zastosowania. Możliwość nanoszenia na kartę szczegółowych danych o właścicielu czyni z niej uniwersalny nośnik informacji, które mają szansę być wykorzystane do celów identyfikacyjnych, ubezpieczeniowych, leczniczych. Jednym z dość popularnych, a nieznanych u nas rozwiązań jest karta mikroprocesorowa. Można ją porównać do mieszczącego się swobodnie w kieszeni komputera, pozbawionego urządzeń wejścia i wyjścia. Oprócz procesora na wspomnianej karcie znajdują się pamięci ROM, w której zachowano stałe programy, RAM, szybka pamięć pomocnicza do obliczeń oraz pamięć masowa w postaci kości EEPROM, na której zapisuje się dane i programy. Jak na komputer przystało, karty mikroprocesorowe dysponują również własnym systemem operacyjnym. Idea karty mikroprocesorowej jest dosyć stara. 13 września 1968 roku dwaj Niemcy, Detloff i Grootrup, opatentowali urządzenie uważane dziś za pierwowzór karty magnetycznej. Wzrastająca popularność karty mikroprocesorowej wynika również z jej trwałości i niezawodności. Używane dziś układy elektroniczne pozwalają na konstrukcję kart o pojemności do 16 kB. Jest więc niemal pewne, że w przyszłości będą powstawać urządzenia w pełni wykorzystujące dostępną pamięć do przechowywania znacznie bardziej szczegółowych danych. Właśnie w tym roku rozpoczął się program pilotażowy popularyzujący kartę pacjenta na terenie Niemiec. Karta A ma być zbiorem podstawowych informacji o chorym, danych osobowych, imię, nazwisko, data urodzenia, wyników badań laboratoryjnych oraz informacji o alergiach, uzupełnionych o listę 200 zakupionych przez niego ostatnio medykamentów. Pojawienie się elektronicznej recepty i karty pacjenta niesie ze sobą wiele koniecznych do rozwiązania problemów. Dotyczą one w głównej mierze niebezpieczeństwa ujawnienia objętych tajemnicą lekarską danych o stanie zdrowia pacjenta. Wydaje się, że w epoce kart mikroprocesorowych nie da się uniknąć przechowywania na jednym nośniku danych hospitalizowanego i opisu choroby. W tej sytuacji powinno się opracować niezawodne mechanizmy zabezpieczające dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta. Kariera kart mikroprocesorowych nie kończy się jednak na wykorzystaniu ich do celów medycznych. Już dziś rozważa się możliwość zastąpienia nimi dowodów osobistych. Wiele krajów planuje wprowadzenie do obiegu kart wielofunkcyjnych, zastępujących kilka jednofunkcyjnych o różnych zastosowaniach. Jednak najbardziej rewolucyjnym rozwiązaniem okaże się zapewne elektroniczna portmonetka. W tak zmienionej rzeczywistości domy towarowe i sklepy będą musiały powszechnie akceptować plastikowe pieniądze. Idea karty pełniącej m.in. funkcję elektronicznej portmonetki dotarła do Niemiec, Anglii i Danii. Umożliwia ona, podobnie jak zwykła portmonetka, przełożenie określonej kwoty z jednej karty na inną oraz przechowywanie dowolnych sum w każdej z pięciu przegródek na waluty obce. Weryfikacja niemieckiej karty, łączącej cechy euroczeku, karty telefonicznej i portmonetki, trwała całe drugie półrocze ubiegłego roku. Z elektronicznej portmonetki nie ucieszą się jedynie złodzieje, gdyż bez znajomości osobistego kodu aktywującego nie będą mogli z niej skorzystać.
Hotline. Dziś omówimy konfigurację kart PCI, ISA i PNP. Jak Państwo wiedzą, karty PCI konfigurują się zwykle same, czyli samodzielnie odszukują wolne przerwania i adresy I.O.
Nie zawsze.
Niestety, masz rację. Karty PCI potrafią porozumiewać się ze sobą w sprawie rozdziału zasobów systemowych, często jednak nie rozpoznają istniejących kart ISA. Ponadto karty PCI posiadają ustawienia domyślne, które mogą się pokrywać z ustawieniami kart ISA.
No i mamy problem.
Mamy, ale po to tu jesteśmy, aby go rozwiązać. Karty ISA należy koniecznie ująć w konfiguracji PCI ISA w BIOSie poprzez wpisanie zajętych przez karty ISA przerwań i kanałów DMA. Nowsze karty ISA typu Plug and Play powinny być rozpoznawane przez urządzenia PCI. Tak przynajmniej głosi teoria.
Teoria się myli.
Niestety tak. Jeśli więc dochodzi do konfliktu z kartami PNP, należy je również wpisać w BIOSie do konfiguracji ISA. Inną możliwością uniknięcia konfliktów jest ustawienie w BIOSie opcji ISA Memlock Base, który pozwala wybrać obszar pamięci górnej dla kart ISA. Znikaj. Rozwiązaliśmy problem.
Czy aby na pewno?
Niestety, wiele płyt głównych w dziedzinie zarządzania zasobami i pamięcią dla kart ISA nie oferuje wręcz żadnych możliwości konfigurowania.
I co wtedy?
Wtedy pozostaje tylko jedno. Mieć nadzieję, że wszystko pójdzie gładko.
Wobec tego nie zniknę całkiem. Będę czekał na okazję. Do usłyszenia w następnym programie.
Hotline. Telefon dla słuchaczy i czytelników Chipa. Wrocław 071 734 475 wewnętrzny 50. Czynny w każdy poniedziałek od 9 do 11. Zadzwoń, zapytaj, przedstaw nam swój problem z programem, z komputerem, na którym pracujesz. Hotline. To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu komputerowego Chipa. Program przygotowali Jacek Jędras, Jerzy Fordowicz, Krzysztof Opieliński, Wojciech Wiśniewski, Marek Zimnak. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.